Żyjemy w świecie, który popycha nas do zadawania naprawdę trudnych pytań. Pytań, które niejednokrotnie są wynikiem dokonywanych przez nas obserwacji. No bo wystarczy chociaż przez chwilę się rozejrzeć dookoła. Przyjrzeć się niebu, drzewom, czy sobie nawzajem. Wystarczy tylko tyle, aby zdać sobie sprawę z tego, że odczuwamy taką wewnętrzną ciekawość tego, jak powstał ten świat. Albo więcej, przyglądając się wschodom i zachodom słońca, upałom i deszczom, wszystkim porom roku, to trudno jest nie zastanawiać się nad tym, czy istnieje jakiś inteligentny, osobowy byt, który to wszystko zaprojektował. Jednak, gdy będziemy dalej przyglądać się temu światu, to zauważymy, że chociaż jest piękny i poukładany, to jest z nim również coś nie tak. Że to, co na tym świecie uważamy za dobre i piękne, bezustannie jest przez coś niszczone. I tak, dla przykładu, życie jest niszczone przez śmierć. Radość jest niszczona przez smutek, a zdrowie jest niszczone przez choroby i cierpienie. Więc naturalnie rodzi się kolejne pytanie. Jeżeli istnieje Bóg, który to wszystko stworzył, to czy On wciąż nad tym wszystkim panuje? Czy może świat wymknął mu się spod kontroli i tak naprawdę jesteśmy pozostawieni sami sobie? No bo jak połączyć ideę dobrego Boga ze światem, w którym żyjemy? I prawdę mówiąc, ludzkość od tysiącleci zadaje sobie to pytanie. W starożytności filozofia grecka doszła do wniosku, że dobrego Boga trzeba oddzielić od tego świata. I u podłoża leżało proste założenie. Założenie, że Bóg jest tak wspaniałym bytem, że nie może być częścią świata, w jakim żyjemy. I to jedno założenie już na zawsze podzieliło nasz świat na to, co rozumiemy jako niebo i ziemię. I prawdę mówiąc, nie trzeba było długo czekać. Nie trzeba było długo czekać na to, aby to jedno proste założenie, ta drobna idea przerodziła się w deizm. Filozofię, która przedstawia Boga jako wielkiego zegarmistrza. Zegarmistrza, który zaprojektował ten świat i zasady, które w nim panują, nakręcił cały ten mechanizm, a następnie opuścił go, pozostawiając nas tak naprawdę samych sobie. I dla wielu ludzi deizm okazał się być uczciwym kompromisem, ponieważ ten kompromis umożliwiał w dalszym ciągu wiarę w dobrego Boga, jednocześnie nie obwiniając Go za winy i cierpienie, które doświadczamy tutaj na ziemi. Ponieważ jak można winić kogoś, kto jest nieobecny? Jednak jak każdy kompromis, tak również ten, on miał swoją cenę. Ponieważ wielu ludzi zaczęło zadawać sobie pytanie, no dobrze, ale po co komu nieobecny Bóg? I Friedrich Nietzsche, on wylał swoje desperackie wołanie w jednym prostym zdaniu. On powiedział, Bóg nie żyje, ponieważ te wewnętrzne napięcie rozrywało go od środka. Napięcie, z którym my również dzisiaj się zmagamy, ponieważ wciąż na nowo i na nowo stajemy przed tym samym wyzwaniem. Wyzwaniem, które brzmi, jak pogodzić niebo i ziemię? Jak pogodzić ideę dobrego Boga z naszym nieidealnym światem, który obserwujemy? Jak pogodzić ten świat, który jest pełen smutku, cierpienia i śmierci? Ze słowami modlitwy pańskiej, gdzie niestrudzenie powtarzamy, bądź wola Twoja, tak jak w niebie, tak i na ziemi. Ze słowami, które wydaje się, że nie wyrzucają Boga z naszego świata, a wręcz przeciwnie, czynią Go obecnym bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. I wiem, że to wszystko może rodzić więcej pytań niż odpowiedzi. że ten rozdźwięk pomiędzy niebem i ziemią stał się dla nas już tak duży, że ciężko jest nam chociaż na chwilę się zatrzymać i na nowo zastanowić się nad tym, czym w rzeczywistości jest ta Boża wola, o którą się tak niestrudzenie modlimy. Ale prawda jest taka, że jak nie odpowiemy sobie szczerze na to pytanie, to już całe nasze życie będziemy żyć w niepewności. Będziemy przechodzić przez nasze życie w ciągłym napięciu, wywołanym przez te dwie idee, których nie potrafimy z sobą pogodzić. Bo nie da się zamknąć oczu na słowa modlitwy pańskiej oraz zamknąć oczu na świat, który nas po prostu otacza. Żyjemy w naprawdę trudnym napięciu. Dlatego właśnie apostoł Paweł napisał jeden ze swoich listów. List, który był skierowany do ludzi wierzących, mieszkających w Kolosach. I pisał o nich właśnie o tym napięciu, z którym my się zmagamy i o tym, gdzie to napięcie znajduje swoje rozwiązanie. Opowiada o tym, jak to, co wydawało się być niemożliwe do połączenia, dzisiaj jest możliwe. A te wszystkie odpowiedzi apostoł Paweł znajduje w historii Jezusa, którą rozpoczyna od jednego prostego stwierdzenia. On jest obrazem niewidzialnego Boga. I na tym jednym prostym stwierdzeniu apostoł Paweł buduje całą swoją późniejszą argumentację, ponieważ dla Pawła wszystko sprowadza się do tego, że Jezus, który jest Bogiem, dał nam się również poznać jako obraz niewidzialnego Boga. I chociaż to zdanie może wydawać się pozbawione sensu, że to brzmi trochę jak takie masło maślane, to w rzeczywistości apostoł Paweł świadomie odnosi się w ten sposób do pewnego obrazu zaczerpniętego ze Starego Testamentu. Do historii opowiadającej o stworzeniu świata, o historii opowiadającej o tym, jak byli stworzeni ludzie. Ludzie, którzy w Księdze Rodzaju zostali stworzeni na obraz Boga. Ludzi, którzy mieli wiernie odzwierciedlać Jego charakter, Jego naturę i Jego wolę tutaj na ziemi. Mieliśmy być częścią realizowania się Jego planu tutaj na ziemi, tak jak to się dzieje w niebie. Jednak wiemy z późniejszej historii, że ci, którzy byli stworzeni na Jego obraz i podobieństwo, odwrócili się od Niego. I zaczęliśmy tak naprawdę wprowadzać swoje własne panowanie i swoją własną wolę. Od samego początku zastąpiliśmy Boży plan swoim własnym. I tak z istot, które były stworzone na Boży obraz i podobieństwo, staliśmy się istotami, które zaczęły obrazować swoje własne pożądania i swoje własne pragnienia. I ten jeden prosty fakt wpłynął na to, że ziemia przestała już przypominać niebo, a idea dobrego Boga, o którym czytamy w Bożym Słowie, zaczęła być trudna do pogodzenia ze światem, w którym żyjemy. Dlatego właśnie Boża wola wydaje się być trudna do dostrzeżenia, ponieważ my sami nie jesteśmy już tacy, jacy mieliśmy być. A mimo wszystko wciąż jesteśmy zachęcani do tego, aby bez ustanku modlić się słowami: bądź wola Twoja, tak jak w niebie, tak i na ziemi. Czy to nie dziwne? Bo czy to właśnie nie z tym napięciem ciągle się zmagamy? Jak dostrzec Bożą wolę dzisiaj na ziemi, skoro my sami już dawno nie jesteśmy tacy, jacy mieliśmy być? A może Paweł nie bez powodu rozpoczyna swoją naukę właśnie w ten sposób? Bo może Boża wola nie jest tylko ograniczona do tego, z czym my nie daliśmy sobie rady. Może wręcz przeciwnie. Może ma to coś wspólnego z Jezusem. I z tym, że w przeciwieństwie do nas, to Jezus ciągle jest obrazem niewidzialnego Boga. A skoro Nim jest, to może na nowo powinniśmy zastanowić się nad naszym światem. I gdy przyjrzymy się kolejnym wersetom, to zobaczymy, że apostoł Paweł idzie dokładnie tym samym tropem. Bo apostoł Paweł pisze dalej, że Jezus jest praprzyczyną wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, w niebie i na ziemi. To, co widzialne i niewidzialne, trony oraz rządy, zwierzchności i władze, wszystko zaistniało przez Niego i dla Niego. On sam jest przed wszystkim i w Nim trwa wszystko razem połączone. I ten cały opis tworzy jeden dość spójny obraz. On przedstawia Jezusa jako praprzyczynę całego stworzenia i szczerze mówiąc, uważam, że akurat w tym fragmencie bardziej pomocne byłoby nam to, gdybyśmy mogli przeczytać, jakie jest dosłowne tłumaczenie. Ponieważ Paweł dosłownie mówi o Jezusie, że jest pierworodnym całego stworzenia, co ma uruchomić w naszej głowie konkretne skojarzenia. Jednak musimy być bardzo ostrożni, kiedy interpretujemy ten obraz. Dlaczego? Ponieważ słowo pierworodny w XXI wieku niesie za sobą bardzo często inne skojarzenia niż te, którzy mieli pierwsi słuchacze. Ponieważ dla nas słowo pierworodny oznacza po prostu nasze pierwsze dziecko. Kogoś, kto się jako pierwszy urodził. I tak, no to jest dobre skojarzenie. To jest skojarzenie na miarę naszych czasów. Ale musimy być świadomi tego, że w starożytnym świecie słowo pierworodny niosło za sobą o wiele głębsze znaczenie. Ponieważ pierworodny to była osoba, do której należały szczególne prawa i obowiązki związane z rodziną. Pierworodny był tym, do którego na przykład należało dziedzictwo swojego ojca, do którego należał obowiązek opieki nad majątkiem i opieki nad całą rodziną, kiedy ojca zabraknie. Pierworodny posiadał szczególny status w oczach swojej rodziny i w oczach innych ludzi, który był nierozerwalnie złączony z tym, kim on sam był. W naszym fragmencie bardzo ważne jest to, abyśmy potrafili się zorientować, do jakich skojarzeń odwołuje się apostoł Paweł. Ponieważ ten tekst nie mówi o tym, że Jezus jest pierwszym chronologicznie elementem stworzenia. Ten tekst nie mówi o tym, że w taki sposób możemy potraktować to słowo pierworodne. Wręcz przeciwnie, ten tekst mówi o tym, że Jezus jest Bogiem, do którego prawnie należy całe stworzenie. Jest osobą, która reprezentuje interesy swojego Ojca i któremu ma być podporządkowane tak naprawdę wszystko to, co należy do Jego rodziny. A status pierworodnego, wedle tego tekstu, uzyskał w momencie, kiedy powołał wszystko w sobie do życia. I kiedy czyta się te dwa wersety, to można odnieść wrażenie, że Paweł znowu wspomina o początku wszystkiego. I nic dziwnego, że mamy akurat takie skojarzenia, ponieważ czytany przez nas fragment jest w zasadzie echem słów, które znowu możemy czytać w Księdze Rodzaju. Jest echem słów, gdzie czytamy, że na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Opisu, gdzie oba te światy Bóg napełnił życiem, napełnił je harmonią i napełnił je władzą i zwierzchnością, które były mu podporządkowane i które miały w jego imieniu panować zarówno w niebie, jak i na ziemi. I Paweł świadomie przywołuje ten obraz, ponieważ on wie, że Boża wola wydaje się być trudna do dostrzeżenia, ponieważ świat nie jest już taki, jaki powinien być. Bo wystarczy tylko rozejrzeć się dookoła, aby odnieść to dziwne wrażenie, że już nikt tutaj nie panuje. Bo na przestrzeni lat mogliśmy oglądać to, jak ludzkość, ziemskie trony, rządy i zwierzchności nadużywały swojej władzy. Jak jeden człowiek zniewalał drugiego człowieka w imię religii, ideologii, rasy. Ale Nie tylko to buduje to nasze napięcie tego nieobecnego Boga. Ponieważ przyglądając się światu, widzimy, że jest na nim mnóstwo cierpienia, które jest wywołane przez głód, przez pożary i powodzie, przez choroby i śmierć. A mimo wszystko, że widzimy, jak zniewalamy siebie nawzajem, mimo wszystko, jak widzimy, że świat nie jest taki, jaki być powinien, to ciągle jesteśmy zachęcani do tego, aby bez ustanku modlić się słowami bądź wola Twoja. Tak jak w niebie, tak i na ziemi. Czy to nie jest dziwne? Bo czy nie z tym napięciem tak naprawdę ciągle się zmagamy? Jak dostrzec Bożą wolę tutaj na ziemi, skoro tak daleko jest jej do raju, za którym tak tęsknimy? A może nie bez powodu Paweł podkreśla to, że Jezus w dalszym ciągu trzyma wszystko w sobie połączone. Bo może Boża wola nie jest ograniczona do tego, jak dalece od ideału wygląda nasz świat. Może wręcz przeciwnie, może ma to coś wspólnego z Jezusem i z tym, że On jest mostem, który łączy niebo i ziemię. A skoro Nim jest, skoro Jezus rzeczywiście jest mostem, to może na nowo powinniśmy zastanowić się nad tym, czym jest Boża wola dzisiaj. Przyjrzyjmy się temu, w jaki sposób apostoł Paweł próbuje rozwiązać to napięcie. On też jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierwszym zmartwychwstałym, aby we wszystkim mieć rankę pierwszeństwa, gdyż w Nim cała pełnia zechciała zamieszkać i przez Niego pojednać ze sobą na ziemi i w niebie dzięki wprowadzeniu pokoju za cenę krwi przelanej przez Niego na krzyżu. I tak jak w poprzednich wersetach apostoł Paweł odwoływał się do czegoś, co moglibyśmy nazwać pierwszym stworzeniem, tak tutaj apostoł Paweł zwraca uwagę na coś, co moglibyśmy nazwać nowym stworzeniem. Bo tak jak kiedyś dzięki Jezusowi zaistniał świat, który ostatecznie odwrócił się od Niego, tak dzisiaj dzięki Niemu zaistniała również nowa grupa ludzi, którą dzisiaj nazywamy Kościołem. Grupa ludzi, która z jednej strony żyje w świecie, który na co dzień obserwujemy, a z drugiej strony doświadcza żywego Boga, którego na co dzień nie widzimy. Dla Pawła to jest totalny game changer, ponieważ okazuje się, że Kościół to jest tak naprawdę jedyne miejsce, w którym możemy doświadczyć obecności Bożej woli, pomimo tego napięcia, w którym żyjemy. Napięcia wywołanego przez pytanie, jak połączyć ideę dobrego Boga z tym nieidealnym światem, w którym żyjemy. Bo w czym Kościół różni się od reszty świata, że z wiarą może modlić się każdego tygodnia słowami bądź wola Twoja, tak jak w niebie, tak i na ziemi. Bo częścią jakiej Bożej woli stał się Kościół, skoro wciąż obserwujemy, jak życie jest niszczone przez śmierć, jak radość jest zniszczona przez smutek, jak zdrowie jest zniszczone przez choroby i cierpienie. Przecież te rzeczy, one nie omijają Kościoła, prawda? Racja. Nie omijają. Ale może Boża wola to coś więcej niż ja i ty. Może Boża wola to coś więcej niż świat, który nas otacza. Bo może Bóg wybrał zupełnie inną drogę, niż byśmy się mogli domyślać. Bo kto z nas nie chciałby żyć w świecie, w którym nie ma bólu, cierpienia, oszustw i krzywd? W świecie, gdzie ludzie okazują sobie miłość, współczucie i przebaczenie. Myślę, że każdy z nas chciałby żyć w takim świecie. Ale problem polega na tym, że taki świat jest już daleko za nami. Więc Bóg mógł albo tak naprawdę wszystko zresetować, usuwając moje i Twoje życie, zaczynając tak naprawdę budować od zera. Albo mógł zacząć wyrażać swoją wolę na tle otaczającej nas rzeczywistości, jaka by ona nie była. A więc czym jest? Czym jest ta Boża wola dzisiaj? I Paweł określa ją przez znany już nam obraz. On mówi o Jezusie, że jest pierwszym zmartwychwstałym. I znowu, gdybyśmy zobaczyli, jak Paweł dosłownie nazywa Jezusa, to by nam dużo pomogło. Dlaczego? Ponieważ Paweł dosłownie mówi tutaj, że Jezus jest pierworodnym ze śmierci. A pamiętacie, jakie skojarzenia niesie za sobą słowo pierworodny? Pierworodny to ktoś o szczególnym statusie. Ktoś, do kogo należy dany przywilej, ktoś, kto sprawuje panowanie nad czymś. A więc tak samo jak niebo i ziemia podlegały Jezusowi od samego początku stworzenia, podlegały Jemu jako pierworodnemu, tak dzisiaj podlega Mu również śmierć. I wydawać by się mogło, że pomimo tego powinniśmy doświadczać innej rzeczywistości. Że panowanie Boga nad śmiercią powinno oznaczać jej koniec. A jednak wciąż jesteśmy jej świadkami. Więc jaki jest sens Bożego panowania nad śmiercią, skoro wszyscy umieramy? A no właśnie. Może nie chodzi o to, aby wykasować za wszelką cenę to, co nie było częścią Bożego planu w tym momencie. Ale może chodzi o coś zupełnie innego. Może chodzi o to, aby pewnego dnia zastąpić ją czymś zupełnie nowym. Tak jak ona wdarła się w nasz świat i zaczęła wyniszczać życie. Bo teraz, gdy Jezus panuje nad śmiercią, to śmierć wcale nie musi oznaczać końca. I aby lepiej to wytłumaczyć, to w jaki sposób Boża wola realizuje się pomimo śmierci, apostoł Paweł odwołuje się do celu przyjścia Jezusa. Mówi o pojednaniu wszystkiego w Nim, o rozpoczęciu pewnego procesu odbudowywania relacji pomiędzy Bogiem, a pomiędzy człowiekiem, pomiędzy niebem, a pomiędzy ziemią. Rozpoczęcie tego procesu pomimo tego, że my jako ludzie, ani nawet ziemia, nie jesteśmy już tacy, jacy mieliśmy być. I tak coś, co kiedyś było niemożliwe do połączenia, teraz połączone jest w Jezusie, który pokonując śmierć, rozpoczął nowy świat i nowych ludzi, czego obrazem jest dzisiaj Kościół. I tak samo jak śmierć nie zastąpiła życia, tylko w powolny sposób przejmowała nad nim kontrolę, tak nowy świat i nowa rzeczywistość zapoczątkowane przez Jezusa przejmują powoli kontrolę nad tym światem i nad tym, co w nim jest nieidealne. Pojednanie, które zagwarantował nam Jezus, umożliwiło nam życie z Bogiem tutaj, teraz, na naszym świecie, niezależnie od tego, jaki by on nie był. A Kościół jest obrazem tej nowej rzeczywistości, której spełnienia tak naprawdę ciągle też wyczekujemy. Rzeczywistości, gdzie niebo i ziemia ponownie są połączone. I to prawda. Bardzo łatwo jest nam przekapić Bożą wolę, kiedy skupiamy się na nieidealnych ludziach albo na nieidealnym świecie. Łatwo jest nam wpaść w tą pułapkę tego napięcia, jakim jest pogodzenie obecności dobrego Boga w naszej rzeczywistości. Ale może szukamy tego rozwiązania w niewłaściwym miejscu. Bo co jeżeli Boża wola może być zauważona w tym, co Jezus zrobił dla nieba i dla ziemi? Co jeżeli Bożą wolą jest umożliwienie ponownego połączenia się nieba i ziemi w trochę inny sposób, niż byśmy się tego spodziewali? Co jeżeli nasze życie długo będzie jeszcze niszczone przez śmierć? Nasze szczęście niszczone przez smutek? A zdrowie niszczone przez choroby i cierpienie? Co jeżeli wielki plan Boga dotyczący połączenia nieba i ziemi zakłada odnalezienie się w naszej rzeczywistości i na nowo budowaniu relacji pomiędzy Bogiem a nami? Co jeżeli ta Boża wola wyraziła się w życiu, nauczaniu, ofierze na krzyżu i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa w imię większego dobra? To prawda. Ludzie od tysiącleci zmagali się z napięciem wywołanym przez próbę połączenia idei dobrego Boga i naszego świata. Jednak każda taka próba kończyła się porażką, ponieważ rozwiązania tego napięcia szukaliśmy w niewłaściwych miejscach. A tymczasem Bóg wyraził swoją obecność na naszym świecie w postaci Jezusa. W postaci Jezusa, który podjął się Bożej misji pojednania nieba i ziemi. Misji, aby z tego, co stare i zepsute, uczynić coś nowego. I dlatego właśnie każdej niedzieli modlimy się słowami: bądź wola Twoja, tak jak w niebie, tak i na ziemi. Modlimy się w ten sposób, ponieważ ta modlitwa wyraża naszą nadzieję, że pewnego dnia całe niebo i cała ziemia będą ostatecznie pojednane z Bogiem. Że pewnego dnia cały świat na nowo będzie odzwierciedlać Jego panowanie i Jego wolę. I z powodu naszych własnych niedoskonałości dzisiaj trudno jest nam zauważyć Bożą obecność. Ale prawda jest taka, że Bóg zrobił wszystko, co tylko mógł, aby odcisnąć swoją obecność w naszym życiu i pomóc nam zrozumieć to, jaka jest Jego wola względem nas i względem naszego świata. Plan, który zrealizował się w Jezusie, który wypełnił wolę Ojca, łącząc w sobie to, co w niebie, z tym, co na ziemi. Czy można połączyć ideę dobrego Boga z nieidealnym światem? Można. Czy musimy iść śladami Nietzsche i usunąć Boga ze świata, aby to było możliwe? Aby można było tę ideę jakoś z sobą pogodzić? Absolutnie. Bo jeżeli to tylko zrobimy, to wtedy rzeczywiście zostaniemy w Nim sami. I już nigdy nie odnajdziemy się w Nim. Ponieważ ten świat już na zawsze będzie zepsuty, pozbawiony nadziei, a życie będzie niszczone przez śmierć. Radość będzie niszczona przez smutek, a zdrowie przez śmierć i choroby. Ale modląc się słowami: bądź wola Twoja, oczekujemy na coś o wiele wspanialszego. Poczekujemy na to, aż Jezus ponownie powróci i ostatecznie pojedna ten świat ze sobą.